Dziękuję za zaproszenie i dziękuję za to miłe przedstawienie. Z wielką przyjemnością wspominam lata spędzone w Poznaniu, dlatego jak Staszek, ojciec Stanisław, powiedział, że jakoś długo się starał, żebym ja tu przyjechał, to aż się zdziwiłem, bo zadzwonił 2 miesiące temu i to są całe te długie starania, prawda? Natomiast rzeczywiście z przyjemnością przyjeżdżam do Poznania, ponieważ te lata spędzone tu w klasztorze i w wydawnictwie w drodze były bardzo twórcze dla mnie i bardzo ciekawe i jak mówię, to są miłe wspomnienia. Pełniłem funkcję redaktora naczelnego, to jest trochę co innego niż dyrektor wydawnictwa, ale to jest ktoś, kto jest szefem jednego z działów wydawnictwa, czyli oficyny wydawniczej tej, która wydaje książki. Bo jest jeszcze oczywiście miesięcznik i tak dalej, więc to są takie rzeczy. Temat dzisiejszego wykładu to jest, już nie pamiętam jaki on jest, coś o grzechu pierworodnym. Grzech pierworodny, Paul Ricoeur interpretuje świętego Augustyna. Może nie dosłownie taki był na plakatach, ale tak to sobie zapisałem tutaj. Może się wytłumaczę najpierw, dlaczego wybrałem taki temat i dlaczego w ogóle będę na ten temat mówił, ponieważ kiedy mówiłem, pytaliśmy mnie w Krakowie, a idziesz do Poznania, a po co idziesz do Poznania? No jadę, mówię, będę miał tam wykład o grzechu pierworodnym. A wszyscy mówili, i to kilka osób tak mi powiedziało, a co ma grzech pierworodny z filozofią wspólnego? Po co w ogóle? Czy filozofia coś może powiedzieć o grzechu pierworodnym? Ponieważ ja mam doktorat właśnie z filozofii, a dokładnie z filozofii religii, ale jednak jest to filozofia, a nie teologia, dlatego to wywołało takie zdziwienie. I też przedmioty, które wykładam, one wszystkie są związane jakoś, to są przedmioty filozoficzne, ale związane z zagadnieniami religijnymi, ale jednak jest to filozofia. Więc po pierwsze, właściwie większość zdecydowana filozofów, którzy się określają jako filozofowie religii, to często piszą w swoich notkach biograficznych filozof religii i teolog, albo teolog i filozof religii. Zależy, gdzie bardziej początkowo się identyfikują, z którą grupą i z którą jakby dziedziną. Dlatego, że łączy bardzo często te dwie rzeczy tematyka, a różni sposób podejścia. Teologia jest zawsze związana z pewnym zaangażowaniem religijnym tego, kto uprawia teologię. Teolog musi być, moim zdaniem, chyba to jest słuszne, że musi być osobą wierzącą. I nie tylko osobą wierzącą, ale też osobą, która jakoś uprawia teologię w imieniu Kościoła. Czyli na przykład jest teolog katolicki albo teolog protestancki. Ta wiara wspólnoty, w której jest, jakoś wyznacza ramy czy sposób jego myślenia, ale musi być też osobiste zaangażowanie. Nie wyobrażam sobie uprawiania teologii w inny sposób. Natomiast filozofia religii niekoniecznie tak musi wyglądać i są filozofowie religii, którzy nie tylko nie byli niewierzącymi osobami, znaczy nie przynależeli do jakiegoś kościoła, ale wręcz zwalczali religię czy chrześcijaństwo. Najlepszym takim przykładem są takie postacie jak na przykład Karol Marx czy Friedrich Nietzsche, których filozofię religii wykładam sam i można ją badać i oceniać i starać się zrozumieć, o co im chodziło. Na pewno jest filozofia religii, natomiast oni sami byli osobami niewierzącymi, ateistami, niereligijnymi, więc to jest taka różnica. I teraz dlaczego filozofia religii w ogóle ma się zajmować takimi tematami, które są tematami teologicznymi albo które znajdujemy w Piśmie Świętym? Moim zdaniem dlatego, że nie jest rzeczą słuszną takie Pismo Święte w ogóle i tematy związane z Biblią, symbole, które są obecne w Biblii, jakieś rozwiązania czy wątki takie intelektualne, umieszczać jedynie w obrębie teologii i mówić, to jest sfera objawienia, to jest sfera teologiczna, to nie ma nic wspólnego z racjonalną refleksją nad człowiekiem i jego doświadczeniami. Uważam, że to jest podejście, które trochę zubaża czy pomniejsza możliwość obecności idei biblijnych na przykład w kulturze. Bo proszę zobaczyć, nikt nie kwestionuje czegoś takiego, że dialogi platońskie to są dzieła filozoficzne i są to właściwie fundamenty filozofii europejskiej. Natomiast chyba niewielu ludzi powiedziałoby, że taka księga biblijna jak Księga Hioba, która też ma postać dialogu, innego dialogu niż dialogów platońskich, bo raczej są to następujące po sobie mowy tych osób, które występują. Przyjaciół Hioba, prawda? Tam Elifas, Sofar i Bildad, czego było. jego przyjaciół, którzy tłumaczyli mu, dlaczego spotkało go takie cierpienie, już nie przypisuje się taką rangę jak dialogom platońskim. Dlaczego? No bo powiedzą, bo to jest już sprawa religii. To nie jest filozofia, to jest religia. Tymczasem uważam, że w Księdze Hioba są bardzo głębokie analizy na przykład sposobu doświadczenia zła przez człowieka. Czy jest polemika właśnie z taką teorią zła jako rozumianego jako w świetle teorii retrybucji, czyli związek zła z winą. Jeżeli cierpisz, znaczy, że popełniłeś jakieś zło. Zło jest albo karą, albo konsekwencją jakiegoś grzechu czy przewinienia. I inne księgi, które też zawierają nie tylko mądrość taką, powiedzmy, objawioną boską, ale też mądrość ludzką. W Biblii, mimo że ona nie jest traktatem filozoficznym, jest jakaś antropologia, czyli wizja człowieka, jest pewna metafizyka i tak dalej. Można znaleźć cały szereg różnych tematów związanych z filozofią. Więc jak najbardziej myślę, że filozofia powinna zajmować się pewnymi i podejmować pewne tematy biblijne, które dobrze rokują. To znaczy, że widać, że można to w filozofii wykorzystać. Uważam, że te tematy powinny być wprowadzane, także, że to też jest część naszej kultury, po prostu, powiedzmy, kultury zachodniej, prawda? Nie tylko, że filozofia osobno i teologia osobno, tylko, że jak najbardziej filozofia rozumiana jako myślenie, które korzysta ze wszystkich możliwych idei, krytycznie bada wszystkie idee, może też korzystać z pewnych idei biblijnych. I dlatego zainteresował mnie temat grzechu pierworodnego. To jest pierwszy powód. Drugi powód jest taki, że od jakiegoś czasu interesuje się czymś, co się nazywa teodycea, czyli problem zła. Ale zła nie w sensie takim, prawda, demonologicznym, opętań i egzorcyzmów, tylko zła rozumianego jako pewien wymiar kondycji ludzkiej. Że każdy z nas jest człowiekiem, który doświadcza przynajmniej zła w tych dwóch wymiarach. Po pierwsze jako zła naturalnego, czyli związanego z cierpieniem, które na nas spada. No i zła w znaczeniu etycznym, to znaczy każdy z nas też zdaje sobie sprawę z własnej winy czy odpowiedzialności czasami za pewne zło, które w życiu popełnia. Czasem większe, czasem mniejsze, ale jednak te dwa wymiary są obecne w życiu każdego człowieka. No i pojawia się pytanie słynne, prawda, unde malum, czyli skąd to zło? Skąd to zło, które się dzieje w świecie, jeżeli świat jest dziełem dobrego Boga? Co więcej, ten Bóg jest wszechmocny. Więc jeżeli jest dobry, to dąży do dobra i zło usuwa. Jeżeli jest wszechmocny, to zrobi wszystko, żeby to zło usunąć. A jednak zło jest. Czy wobec tego nie jest dobry? Czy wobec tego nie jest wszechmocny? I tak dalej. I dlaczego grzech pierworodny? Dlatego, że grzech pierworodny to jest historia, która opowiada o początku zła. Skąd zło wzięło się w świecie? I uprzedzają też to, co będzie powiedziane później, grzech pierworodny wprowadza niezwykle ważne rozróżnienie, ponieważ odróżnia dwa źródła. Źródło bytu od źródła zła. To znaczy, skądinąd jest istnienie, a skądinąd jest zło. Istnienie i byty, świat stworzony, są od dobrego Boga, dlatego świat też jest dobry w konsekwencji. Natomiast zło, według tej opowieści biblijnej, według tego, jak mówi Paul Ricoeur, mitu adamickiego, prawda, czyli mitu, gdzie Adam jest centralną postacią, zło weszło na świat nie przez sam akt stworzenia, tylko poprzez wolne działanie człowieka. Czyli czym innym jest dobroć świata stworzonego, a czym innym jest zło, które się dzieje w historii, które się dzieje w dziejach ludzkich. I opowiadanie o grzechu pierworodnym to wprowadza, co jest bardzo ważne, szczególnie w kontekście sporów z gnostykami, którzy mówili, że zło nie bierze się z woli człowieka, tylko sam fakt istnienia w świecie materialnym jest złem. To, że jesteśmy w materii zanurzeni, my ludzie, czyli boskie iskry, boskie cząstki, to jest to najbardziej zasadnicze zło. I Pismo Święte, a później Święty Augustyn mówili mocno, nie. Człowiek nie jest Bogiem, który upadł w materię. Człowiek jest człowiekiem i zło weszło na świat, przynajmniej ten świat w naszym wymiarze, prawda, ziemskim, przez wolny czyn ludzi, czyli grzech Adama. Adama i Ewy. I to jest drugi powód. A A trzeci powód jest taki, że w zeszłym semestrze czytaliśmy ze studentami symbolikę zła Paula Rickera i nie chciałem, żeby to przepadło zupełnie, więc organizuję sobie jakieś notatki do może jakiegoś artykułu. Więc chętnie, jak ojciec Stanisław powiedział, że może być o grzechu pierworodnym, to myślałem o to, muszę to, co tam u Rickera wyczytaliśmy, który interpretuje zło grzechu pierworodnego w wydaniu świętego Augustyna jakoś zachować. No i czwarty temat. Czwarty temat jest taki, że grzech pierworodny to jest historia, która jest określana takim mianem współcześnie w humanistyce, prawda? Nie w teologii, ale w humanistyce. Mówi się o tym, że to jest mit grzechu pierworodnego, czy pewien symbol upadku, czy wygnania. I teraz w jaki sposób, jeżeli jesteśmy ludźmi wierzącymi, którzy nie chcą żyć jedną półkulą w sferze religijnej, a drugą w sferze światopoglądu, nie wiem, takiego, który bierze pod uwagę osiągnięcia nauki, na przykład teorii ewolucji, czy jakieś inne, tylko mamy to jakoś stali w swoim własnym umyśle, żeby być ludźmi, którzy mają jakiś spójny świat, prawda, ogląd świata, no to jak możemy te dwie rzeczy pogodzić? Jestem w trakcie lektury książki. Książka się nazywa tytuł Nowa historia ewolucji człowieka. Napisał ją Robin Dunbar, który jest psychologiem ewolucyjnym w Oxfordzie. Podobno wybitnym znawcą zagadnień związanych z psychologią i z ewolucją człowieka, w ogóle z pochodzeniem gatunku ludzkiego. Książka jest wydana przez Copernicus Center Press. To jest wydawnictwo, które jest założone przez księdza profesora Michała Hellera przy właśnie fundacji Copernicus Center w Krakowie, która zajmuje się zagadnieniami z pogranicza nauki i religii, czy teologii. A więc można powiedzieć, ta książka jest, ma dobre rekomendacje, bo autor to jest wybitny, tutaj jak pisze, na czwartej stronie okładki piszą naukowiec z Oxfordu, wydana gdzieś pod auspicjami, prawda, wybitnego profesora, jeszcze do tego księdza katolickiego. No i co ja czytam w tej książce? Przeczytajmy, co piszę w tej książce na temat tego, dlaczego kobiety cierpią podczas porodu. Bo jest napisane w Piśmie Świętym, powiada Pismo, obarczę cię niezmiennie wielkim trudem twojej brzemienności. W bólu będziesz rodziła dzieci. Pismo Święte mówi, grzech pierworodny, Adam i Ewa zjedli owoc z drzewa poznania dobra i zła i są pewne konsekwencje. Konsekwencje są takie, że cierpienie stało się udziałem człowieka. Między innymi powiada Bóg do niewiasty, do Ewy, obarczę cię niezmiernie wielkim trudem twojej brzemienności, w bólu będziesz rodziła dzieci. To jest tu na. Nie czytam w całości tej historii, bo państwo sobie możecie patrzeć na to i sobie przeczytać. Zresztą to są biblijne teksty, które znamy, prawda? Więc nie ma co ich czytać. Ale zacytuję z tego właśnie Robina Dunbara. On mówi o tym, że początkowo ludzie, znaczy te różne tam małpy, które były przed człowiekiem, to żyły na drzewach i tak dalej, no ale w pewnym momencie człowiek stanął na dwóch, znaczy to, co poprzedzało człowieka, te istoty jakieś tam człowiekopodobne, stanęły na dwóch nogach. I co się stało, jak te istoty stanęły na dwóch nogach? Nasza wyjątkowo miskowata miednica boleśnie przypomina nam o tym, że ewolucja jest procesem raczej stopniowym. U większości naczelnych, czyli właśnie szympansy, goryle i orangutany, poród przebiega dość szybko i bezproblemowo u małp. U ludzi jednakże dzieci rodzą się w bólach. Jest tak, ponieważ noworodek o wyjątkowo, jak na naczelne dużej głowie, musi przecisnąć się przez otwór, w nawiasie kanał rodny w miednicy, delikatnie mówiąc niespotykanie mały. W nawiasie, jednak tak duże prymaty. Niedogodność ta pojawiła się, gdy nasza miednica się zaokrągliła, aby służyć jako platforma dla tułowia i głowy. Kości otaczające kanał rodny, w nawiasie tunel w przedniej części miednicy, przez który dziecko przedostaje się podczas porodu, zostały ściśnięte bliżej siebie. Nie było to ówcześnie szczególnym problemem, ponieważ główki dzieci australopiteków, to jest jakaś forma właśnie ewolucyjna przed człowiekiem, nie były wcale znacznie większe niż główki małych szympansów. Było w porządku, przynajmniej przez parę milionów lat. Gdy jednak mózg ludzki zaczął mniej więcej pół miliona lat temu gwałtownie rosnąć, problem stał się dotkliwy. W tym czasie byliśmy już jednak w pełni oddani dwunożności. Poszerzenie miednicy u kobiet upośledziłoby poważnie ich sprawność. Chodziłyby jak kaczki, nie mogłyby biegać, więc stanowiłyby łatwą zdobycz dla drapieżników. O co mi chodzi z tym cytatem? Człowiek myślący ma prawo powiedzieć, no to zaraz, jak to jest? Był grzech pierworodny i dlatego kobiety rodzą w bólach, bo tak mówi Pismo Święte. Czy też jest to po prostu wynik ewolucji? To znaczy w pewnym momencie przodkowie człowieka przybrali postać wyprostowaną, czyli chodzi na dwóch nogach. Ta miednica uległa zmniejszeniu, dostosowała się właśnie do takiego sposobu poruszania się. Przez pewien czas wszystko było dobrze, bo te mózgi, głowy tych właśnie australopiteków były tak małe jak głowy szympansów, więc rodziły się bez jakoś boleśnie, ale w pewnym momencie mózg człowieka zaczął ewoluować i się powiększył i w tej chwili dlatego to jest tak bolesna sprawa. Autor mówi, kilka milionów lat to jakoś funkcjonowało i było dobrze. Teraz zaczęło się dziać. Czyli co? To jest konsekwencja grzechu i Bóg to sprawił? Czy to jest po prostu rezultat naturalnych procesów, które się dzieją w świecie? Dlatego powstaje pytanie w ogóle, i to nie jest tylko pytanie dotyczące grzechu pierworodnego, jak rozumieć to twierdzenie o grzechu pierworodnym, tylko właśnie na przykład szerzej, jak interpretować pierwsze rozdziały Księgi Rodzaju, to znaczy również opis o stworzeniu świata. Jak rozumieć to wszystko, co tam jest napisane. Myślę, że możemy powiedzieć i przyjąć jako taką roboczą hipotezę, że nie należy tych fragmentów z Księgi Rodzaju początkowych traktować jako opisów, które są konkurencyjne w stosunku do badań naukowych, że będziemy na przykład albo mówili, że świat powstał właśnie przez 15 miliardów lat w wyniku procesów ewolucyjnych, czy że Bóg stworzył go w ciągu 6 dni, prawda? I że jest jedno albo drugie. Się podzielimy na zwolenników teorii właśnie tej kosmologicznej i na tych zwolenników, którzy są wierni literze Księgi Rodzaju. Bo to nie chodzi o to, żeby traktować to, co mówi religia właśnie o początku świata, jako coś konkurencyjnego w stosunku do teorii naukowych. To, w jaki sposób powstał świat, jakie są początki człowieka, bada nauka. Natomiast jako ludzie myślący nad tekstami biblijnymi, czytelnicy Pisma Świętego, ludzie wierzący, staramy się dociec, jaki jest sens teologiczny, antropologiczny, mówiąc też o relacji między Bogiem a człowiekiem tych właśnie tekstów. I w tym duchu będę starał się przedstawić Państwu interpretację teorii grzechu pierworodnego i będę to robił w następujący sposób. Najpierw powiem to, co Kościół naucza. Księga Rodzaju, Święty Paweł, co mówią egzegeci na temat Biblii, na temat tych pierwszych stronic Księgi Rodzaju, a następnie, co mówią dokumenty Kościoła, takie jak, wybrałem dwa, po pierwsze, katolicki katechizm dorosłych, to jest katechizm, który jest wydany w roku 1987 w języku polskim, jest jakiś rok, dwa może wcześniej w języku niemieckim, bo jest przygotowany przez niemiecką konferencję biskupów. Jest to bardzo dobry tekst. Jest to katechizm rzeczywiście dla dorosłych, ponieważ on też przedstawia taką, nie tylko jakby prawdy wiary takie, tylko pokazuje też ich kontekst teologiczny. Dlatego jest bardzo, bardzo, wydaje mi się, jest wartościowa taka pozycja. I również to, co mówi katolicki katechizm, ten wydany podczas Jana Pawła II pontyfikatu, katechizm Kościoła Katolickiego z 1994 roku. Tak się składa, że obydwa te katechizmy wydano w Poznaniu. Jedno wydawnictwo Świętego Wojciecha, a drugie Palotino. Co to jest grzech pierworodny? Słownik teologiczny Karla Ranera i Forgrimlera tak mówi, że grzech pierworodny oznacza stan, w którym rodzą się wszyscy ludzie. W tym sensie, że po pierwsze, został on spowodowany przez grzech Adama. I tutaj pierwsza rzecz, o której trzeba powiedzieć, Adam jest ujęty w cudzysłów. Więc widzimy wyraźnie, że autorzy tego słownika dystansują się do takiego rozumienia dosłownego, że to był grzech Adama. Adam znaczy człowiek. To nie jest, niekoniecznie musi być to rozumiane jako imię własne, po prostu człowiek. Zwyczajowo tłumaczymy właśnie Adama jako imię własne. Po drugie, ten grzech pierworodny każdego indywidualnego człowieka stawia przed Bogiem w sytuacji określonej przez brak zbawienia. Czyli każdy człowiek przed Bogiem jest grzesznikiem. Oznacza to, że brakuje mu zbawienia. I po trzecie, grzechu pierworodnego nie wolno utożsamiać z rzeczywistym, to jest osobistym, dobrowolnym grzechem. Czyli słownikowa definicja grzechu pierworodnego mówi, że jest to grzech spowodowany przez pierwszy grzech Adama. Po drugie, stawia nas ten grzech w sytuacji braku zbawienia przed Bogiem. I po trzecie, nie wolno utożsamiać grzechu pierworodnego z grzechem tym pojedynczego człowieka, osobistym grzechem. Gerhard von Rad to jest autor książki Teologia Starego Testamentu, klasycznego takiego dzieła właśnie na temat teologii Starego Testamentu. Najpierw stara się określić, jaki jest gatunek literacki w ogóle tego dzieła i mówi, że nie można tego dzieła tak naprawdę do końca nazwać, znaczy tych fragmentów, które mówią o początku świata i o grzechu pierworodnym, nie można ich nazwać mitycznymi. Czasami, mówi von Rad, zbyt łatwo mówi się, że to są mity. Ale lepiej jest powiedzieć, że one zawierają pewne elementy, które są zapożyczone ze starych mitów, niż że są to elementy mityczne, ponieważ zdaniem von Rada tę opowieść o grzechu pierworodnym należy by raczej klasyfikować do literatury mądrościowej. To znaczy, nie jest to mit w takim znaczeniu, który opowiada, co wydarzyło się na początku, przed właśnie tam w tym mitycznym początku przodkowie, jacyś bogowie czy coś wykonali, tylko jest to raczej refleksja o charakterze mądrościowym, tak jak mamy w Piśmie Świętym księgi mądrościowe, na przykład Księga Mądrości czy Księga Przysłów, gdzie pewne tematy występują, które są zbliżone do tych obecnych w tym opowiadaniu o upadku pierwszych rodziców. Na przykład jest mowa w opowieści rajskiej o drzewie poznania dobra i zła. I von Rad mówi, to jest klasyczny temat literatury mądrościowej. Poznanie, co jest dobrem i co jest złem. Jaka jest właściwa ścieżka postępowania człowieka i jaka jest ścieżka grzesznika, żeby ją odróżnić od ścieżki grzesznika. To jest klasyczny temat literatury mądrościowej. Jak dobrze żyć i podobać się Bogu. Po drugie mówi drzewo życia. W Księdze Przysłów pojawia się temat drzewa życia i jest to symbol mądrości. Kto się karmi owocami z drzewa życia, ten jest mądry. W centrum Edenu są właśnie te dwa drzewa, drzewo życia i drzewo poznania dobra i zła. I sens mądrościowy upadku jest taki. Człowiek poznał dobro i zło, czyli zgrzeszył, jest zdolny do rozróżnienia dobra i zła i też rozumie, czym jest dobro i zło, ale utracił drzewo życia. Prawda? Czyli za cenę poznania dobra i zła człowiek utracił drzewo życia, czyli został wygnany z raju. I dlatego nasze życie jest życiem wygnańców. Inny z autorów, Jean-Michel Maldamé, to jest francuski dominikanin, który napisał książkę o grzechu pierworodnym też, Le péché originel, foi chrétien, mythe et métaphysique, czyli grzech pierworodny, wiara chrześcijańska, mit i metafizyka, mówi coś takiego jeszcze, że powołując się na biblistów, mówi, że co to znaczy poznanie, drzewo w ogóle poznania dobra i zła. Otóż on powołując się na biblistów, mówi, że słowo poznanie w tym tekście biblijnym oznacza doświadczenie wszystkiego i uzyskanie władzy nad wszystkimi rzeczami i wszystkimi tajemnicami. Słowo poznanie znaczy doświadczenie wszystkiego i uzyskanie władzy nad rzeczami i poznaniami, rzeczami i tajemnicami. A wyrażenie dobro i zło nie ma tylko sensu moralnego, ale oznacza wszystko. Czyli Adam, który sięga po owoc z drzewa poznania dobra i zła, tak tłumacząc to na niesymboliczny język, mówią, bibliści chcą doświadczyć wszystkiego i panować nad rzeczami, nad całą rzeczywistością. Czyli de facto Adam chce przekroczyć swój status stworzenia. Chce być jak Bóg. Chce osiągnąć ten, nie wiem, boski, no stać się jak Bóg, prawda? Przekroczyć to, kim jest, będąc człowiekiem. Jeśli chodzi o wykrystalizowanie się idei grzechu pierworodnego, to rolę ważną odgrywa nie tylko Księga Rodzaju, ale także list do Rzymian świętego Pawła, który ustanawia pewną paralelę między Chrystusem jako nowym Adamem i Adamem tym w raju. Też nie będę czytał całości, możecie Państwo sobie prześledzić to, ale tak to pisze. Dlatego też, jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, tak przez grzech, a przez grzech śmierć, i w ten sposób śmierć przeszła na wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli, i tak dalej. Ale nie tak samo ma się rzecz z przestępstwem, jak z darem łaski. Jeśli bowiem przestępstwo jednego sprowadziło na wszystkich śmierć, to o ileż obficiej spłynęła na nich wszystkich łaska i dar Boży, łaskawie udzielony przez jednego człowieka, Jezusa Chrystusa. I nie tak samo ma się rzecz z tym darem, jak ze skutkiem grzechu spowodowanym przez jednego grzeszącego. Gdy bowiem jeden tylko grzech przynosi wyrok potępiający, to łaska przynosi usprawiedliwienie ze wszystkich grzechów. A zatem, jak przestępstwo jednego sprowadziło na wszystkich ludzi wyrok potępiający, tak czyn sprawiedliwy jednego sprowadza na wszystkich ludzi usprawiedliwienie dające życie. Albowiem, jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wszyscy stali się grzesznikami, tak przez posłuszeństwo jednego wszyscy staną się sprawiedliwymi. Święty Paweł podejmuje tę opowieść z Księgi Rodzaju i przeciwstawia Adama Chrystusowi. I można powiedzieć, dzięki temu Adam ponownie pojawił się w Piśmie Świętym, ponieważ, co ciekawe, w Starym Testamencie Adam nie odgrywał jakiejś ważnej roli. Nie pojawił się za bardzo. Chrystus właściwie w ogóle o Adamie nie wspomina. Adam pojawił się znowu dzięki świętemu Pawłowi i to akurat pisze Paul Ricœur w kontekście pewnej interpretacji, o której będę mówił później, ale to jest słuszna uwaga. Adam pojawia się tutaj przede wszystkim nie jako Adam, tylko pojawia się jako, tak można powiedzieć, tak się mówi w teologii, antytyp Chrystusa. To znaczy, on jest zapowiedzią Chrystusa na odwrót. Arebur, prawda? Czyli kim jest Chrystus? Myśli święty Paweł i pisze święty Paweł i mówi do Rzymian, spróbuję wam wytłumaczyć, kim jest Chrystus. On jest jakby nowym Adamem. Pamiętacie Adama, prawda? To ten, który w raju zgrzeszył. Przez nieposłuszeństwo Adama, który nie słuchał przykazania Bożego i spożył owoc drzewa poznania zła, grzech i śmierć weszły na świat. Kim jest, gdybym miał wam wytłumaczyć, kim jest Chrystus, to jest właśnie nowy Adam, który przez posłuszeństwo zaprowadza z powrotem ten porządek, który był w raju. Ale nie tylko, że przywraca to, co było, ale jeszcze więcej, ponieważ to, co przynosi Chrystus, jest czymś więcej niż to, co zostało wtedy utracone w raju. Czyli to nie jest powrót do tylko rajskiego stanu, ale to jest też ten dar łaski przewyższa, o ileż bardziej to, co Chrystus przynosi, przewyższa to, co zostało utracone w raju. Więc tak naprawdę Adam pojawia się właśnie jako ten antytyp Chrystusa, czyli zapowiedź, on staje się zapowiedzią Chrystusa dopiero wtedy, kiedy pojawia się Chrystus, kiedy jest potrzeba wytłumaczenia, kim jest Chrystus. I Paul Ricœur pisze, to chrystologia konsoliduje adamologię, czy tworzy adamologię, prawda? Czyli, że to nie Adam jest tą postacią, która tu się tak naprawdę liczy, tylko Chrystus. I Adam służy do tego, żeby wytłumaczyć, jaki jest sens, jaki jest, kim jest Chrystus, jaka jest jego tożsamość, jaką rolę on spełnił. Tak. Według katolickiego katechizmu dorosłych, tej książki biskupów niemieckich, właśnie ten fragment z listu do Rzymian mówi o tym, że pokazuje właśnie związek między Chrystusem i Adamem, pokazuje, że grzech pierworodny polega na nieposłuszeństwie, jest to bardzo mocno powiedziane. Chrystus okazał posłuszeństwo i przez to zbawił, a Adam okazał nieposłuszeństwo. Posłuszeństwo i nieposłuszeństwo. To jest temat, który jest wiodący tutaj. No i to nieposłuszeństwo Adama było związane z dążeniem do przekroczenia jego ludzkiej kondycji, tego kim jest. Katolicki katechizm dorosłych też mówi o pewnych trudnościach, które są związane z tą konfrontacją idei grzechu pierworodnego ze współczesnym stanem wiedzy i mówi, że są dwie takie trudności. Po pierwsze, nie bardzo wiadomo jeszcze w tej chwili, jak pogodzić, czy w ogóle trzeba godzić tą ideę, że cała ludzkość pochodzi od jednej pary, od Adama i Ewy, czyli ideę monogenizmu, która jest krytykowana właśnie przez środowisko naukowe w dużej mierze, przez zwolenników teorii ewolucji. Jak pogodzić właśnie z odkryciami naukowymi tą teorię monogenizmu? Czy to trzeba rzeczywiście obstawać przy tym, że cała ludzkość wywodzi się od jednej pary? Czy da się po prostu w jakiś inny sposób twierdzić, że ludzkość jako taka, że ta jedność tej jednej pary oznacza po prostu solidarność ludzi w grzechu, że cały ród ludzki jest dotknięty grzechem? I druga trudność to jest tak, w jaki sposób ten grzech pierworodny jest dziedziczony, czyli przekazywany na następne pokolenia. Co ja mam wspólnego z Adamem? Ja się nie nazywam Adam z raju, tylko nazywam się Grzegorz Chrzanowski. Co ja mam wspólnego z tym, że on był nieposłuszny Bogu, prawda? Co mi do niego? Co jemu do mnie? Dlaczego ja mam niby ponosić jakieś konsekwencje tego, że on nie potrafił zapanować nad jakąś swoim przesadnym mniemaniem na swój własny temat, chciał być jak Bóg. A ja nie chcę być. Ja bym chciał być, prawda, szarą myszką na przykład. Mówiąc żartobliwie oczywiście. Więc jest pytanie, w jaki sposób to się przekazuje w ogóle, ten grzech pierworodny? Jak to jest? I katechizm dorosłych mówi tak. Tak jakby trochę biorąc pod uwagę te różne trudności, też przyznając się do pewnej niewiedzy, prawda? Jak pogodzić te rzeczy, mówi w ten sposób. W ostateczności tak powiada. Sens nauki Kościoła, na temat grzechu pierworodnego, sens nauki Kościoła pozostaje zachowany, jeżeli trwamy przy tym, że ludzkość tworząca jedność już na początku przeciwstawiła się zbawczemu zamysłowi Boga. Rezultatem jest sytuacja utraty wspólnoty z Bogiem jako rzeczywistość powszechna, z której nikt o własnych siłach wyzwolić się nie może. Jeżeli trwamy przy tym, to kwestia monogenizm czy poligenizm jest kwestią czysto naukową, a nie kwestią wiary. Czyli autorzy mówią, to czy ludzkość pochodzi od jednej pary, czy jakoś to się kształtowało w inny sposób, to jest kwestia naukowa. Nie musi wchodzić w zakres wierzy. Natomiast wierzenie, wiara, sens religijny opowieści o grzechu pierworodnym dotyczy tego, że ludzkość przeciwstawiła się w jakiś sposób zbawczemu zamysłowi Boga, utraciła wspólnotę z Bogiem, jest to powszechne, czyli dotyczy każdego człowieka i nikt o własnych siłach się nie może z tego wyzwolić. Jan Paweł II w Reconciliatio et Penitentia, to jest adhortacja papieska, używał takiego określenia mysterium iniquitatis, czyli tajemnica nieprawości. Wydaje mi się, że to jest bardzo trafne określenie, bo ono mówi o tym, że jest jakaś tajemnica zła i nieprawości, w której wszyscy ludzie uczestniczą. I my również. Trudno to do końca wyjaśnić, na czym polega ta tajemnica, ale każdy z nas na zło jest podatny w mniejszym lub większym stopniu i też z całą pokorą musimy sobie powiedzieć, że być może to, że nie popełniliśmy jakiegoś wielkiego zła w życiu, to być może dlatego, że życie nas nie postawiło przed taką sytuacją, że musieliśmy dokonywać jakichś drastycznych wyborów życiowych. Nie wiemy, jakbyśmy się zachowali w sytuacjach jakichś skrajnych, to trzeba z pokorą powiedzieć. Jeśli nie było wielkich jakichś zeł, prawda, czyli jakiegoś wielkiego zła, Bogu dzięki, prawda, ale też trzeba z pokorą powiedzieć, nie wiadomo, jakbym się zachował, gdybym musiał w takiej sytuacji być jak właśnie ci, którzy dokonywali jakichś radykalnych wyborów. Sobór Watykański II też o grzechu pierworodnym mówił. I co ciekawe, Michel Maldamé mówi, podczas soboru była ten właśnie dominikanin, o którym wspominałem już, który napisał książkę o grzechu pierworodnym. Podczas soboru była dyskusja na temat grzechu pierworodnego. I niektórzy ojcowie soborowi przedstawili taki dokument, który zawierał streszczenie dokładnie takiej tradycyjnej nauki o grzechu pierworodnym, jaką jest diemu świętego Augustyna, mówiącą o realnym istnieniu raju, Adama, Ewy, zjedzeniu owocu itd., itd. I ojcowie soborowi podczas soboru watykańskiego II odrzucili ten tekst. Zrezygnowali z powtórzenia takiego dosłownego, tradycyjnej wykładni. Ktoś powie dobrze, ktoś powie źle, prawda? Różne są dyskusje na ten temat. Ale jest faktem, że Sobór zachowuje pewien dystans w stosunku do tej takiej tradycyjnej nauki. Znaczy, nie tyle nauki o grzechu pierworodnym, tylko właśnie tych tradycyjnych sformułowań, przede wszystkim takich, które przypisują realność tym rajskim zdarzeniom. Mówi się o upadku w Adamie, albo o tym, że już na początku ludzie się od Boga odwrócili. Używa się takich ogólnych określeń. Nie mówi się o tym, Adam i Ewa zgrzeszyli w raju w ten i inny sposób. Tutaj macie Państwo przykład z dokumentu Konstytucji Gaudium et Spes, gdzie jest mowa w ten sposób o grzechu pierworodnym. Człowiek stworzony przez Boga w stanie sprawiedliwości za poduszczeniem złego już na początku historii nadużył swej wolności, przeciwstawiając się Bogu i pragnąc osiągnąć cel swój poza Nim. Kropka. Poznawszy Boga, nie oddali Mu czci jako Bogu, lecz zaćmione stało ich serce i służyli raczej stworzeniu niż stwórcielowi. To, co wiemy dzięki Bożemu objawieniu, zgodne jest z doświadczeniem. Człowiek bowiem, wglądając w swoje serce, dostrzega, że jest skłonny także do złego i pogrążony w wielorakim złu, które nie może pochodzić od dobrego Stwórcy. Wzbraniając się często uznać Boga za swój początek, burzy należny stosunek do swojego celu ostatecznego, a także całe swoje uporządkowane nastawienie, czy to w stosunku do siebie samego, czy do innych ludzi i wszystkich rzeczy stworzonych. Czyli widzimy, że te sformułowania są bardzo ogólne, mówią o realności zła i powszechności grzechu, ale nie akcentują tak mocno historycznej dosłowności tego opisu rajskiego upadku. Raczej się koncentrują na wydobyciu sensu nauczania o grzechu pierworodnym, biorąc pod uwagę, tak się domyślam, te dane współczesnej nauki, w tym także tą teorię ewolucji. I ostatnia rzecz to jest ten katechizm Kościoła katolickiego. Który o grzechu pierworodnym pisze w punktach 396 i następne aż do punktu 405. To sobie można sprawdzić od 396. Po pierwsze, katechizm mówi, że człowiek jest stworzony na obraz Boży i w przyjaźni z Bogiem. Taki jest punkt wyjścia. Natomiast jeśli jest to przyjaźń i relacja, to musi być ona dobrowolna. I tym, co stało na straży tej dobrowolności przyjaźni z Bogiem, była właśnie pewna granica, którą symbolizowało drzewo poznania dobra i zła. Tylko jeżeli człowiek respektował tą granicę, czyli w wolny sposób wybierał posłuszeństwo w stosunku do Boga, można powiedzieć, że człowiek w wolny sposób wybierał również przyjaźń z Bogiem. Dlatego to drzewo według katechizmu jest gwarantem tego, że człowiek miał wolność, jest od początku, również przed grzechem pierworodnym, ma wolność w wyborze przyjaźni z Bogiem, ponieważ może wybrać też nieprzyjaźń właśnie przez nieposłuszeństwo temu zakazowi spożywania owoców. Na czym polegał grzech pierworodny według katechizmu? Na tym, że człowiek przedłożył siebie ponad Boga. Człowiek od samego początku był przeznaczony do przebóstwienia przez Boga, czyli to nie był koniec jakby całego udoskonalania rodzaju ludzkiego. I człowiek w pewnym sensie odczuwał to, że jest do tego przeznaczony i chciał to osiągnąć, ale nie w ten sposób jak Bóg, tylko po swojemu, tak można powiedzieć. Dał się zwieść wężowi czy szatanowi i chciał stać się jak Bóg, ale katechizm cytuje świętego Maksyma Wyznawcę, ale jak się stał chcieć jak Bóg? Bez Boga, ponad Bogiem, a nie według Boga. To było, czyli mówiąc innymi słowy, to jest to samo, co powiedziałem wcześniej. Człowiek próbuje przekroczyć swoją kondycję ludzką, sięgając po ten zakazany owoc. Jakie są konsekwencje grzechu? Zniszczona jest pierwotna harmonia w człowieku. Człowiek nie panuje, władze duchowe człowieka, czyli rozum i wola, nie panują nad ciałem, nad namiętnościami, nad instynktami człowieka. Od tej pory człowiek jest zaburzone. W raju, tak to nauczanie mówi, człowiek nie było czegoś takiego jak właśnie to, że jakieś, nie wiem, namiętności tak człowieka zaślepiły, że popadał w grzech. No to zburzenie tego panowania tych wyższych władz duszy nad instynktami i namiętnościami to jest dopiero skutek grzechu pierworodnego. Również została zburzona harmonia między kobietą i mężczyzną. Stworzenie stało się wrogie i obce człowiekowi. Śmierć weszła w historię ludzkości. Po tym grzechu, inwazja grzechu zalewa świat. Kain i Abel i różne inne zdarzenia. I teraz w jaki sposób ten grzech przechodzi na potomków? Katechizm nawiązuje do nauczania świętego Augustyna, który twierdził, że cały rodzaj ludzki w momencie, kiedy Adam grzeszył, był w Adamie, w lędźwiach Adama, prawda? Czyli można powiedzieć, wszyscy byliśmy w Adamie, popełniając ten grzech. Czyli, że w jakimś sensie każdy człowiek jest uwikłany w grzech Adama i że grzech Adama, ponieważ był pierwszym grzechem i był grzechem wyjątkowym, to znaczy nie wynikał z tego, że zaślepiały go namiętności i pokusy, tylko to był grzech, na tym polega jego wyjątkowa złośliwość tego grzechu, że to był grzech popełniony przez człowieka harmonijnego wewnętrznie, takiego, w którym władze duchowe, właśnie umysłowe panują nad cielesnymi, czyli Adam świadomie i dobrowolnie, bez żadnego jakiegoś tam wewnętrznej burzy zmysłów, wybrał swoją wolą. Można powiedzieć, to jest czysty wybór racjonalnego i wolnego człowieka, że się Bogu sprzeciwia. Dlatego jest to tak wyjątkowo zły grzech. No i to był, ponieważ to był grzech Adama, pierwszy grzech, on ma pewne skutki, które są takie, że ten grzech zmienił naturę człowieka, uszkodził ją i osłabił. Popełniając grzech pierworodny, Adam i Ewa popełnili grzech osobisty z jednej strony, ale jednocześnie grzech, który dotyka natury ludzkiej. I ponieważ ta natura ludzka została w nich uszkodzona, to w momencie, kiedy jest przekazywana następnym pokoleniu, jest przekazywana jako uszkodzona. Czyli przez grzech pierworodny zmieniła się ta natura człowieka i jest przekazywany, jako natura jest przekazywana jako pozbawiona pierwotnej świętości i sprawiedliwości. Grzech pierworodny nazywamy grzechem w sensie analogicznym. Jest grzechem zaciągniętym, a nie popełnionym. Jest stanem, a nie aktem. Czyli każdy z nas rodzi się w stanie grzechu pierworodnego, ponieważ natura, która jest nam przekazana, natura ludzka, jest właśnie naturą, w której są odciśnięte konsekwencje tego grzechu. Ale to jest pewien stan, a nie akt. On jest nasz, bo ja to ja jestem tą konkretną egzemplifikacją, prawda, natury ludzkiej, ale ta natura we mnie jest, więc jest to uszkodzona, więc jest to moje, jak najbardziej, ale to nie jest grzech, który w tym sensie jest mój własny, osobisty i tak dalej, ale nie jest on przeze mnie popełniony. Ja go mam, uczestniczę w nim, ale on jest pewnym stanem, a nie takim aktem grzechu, jak są grzechy pojedyncze, osobiste. Czyli jest grzechem każdego, mówi katechizm, jednak w żadnym potomku nie ma charakteru winy osobistej, tak ten. Jest pozbawieniem pierwotnej świętości i sprawiedliwości, ale natura ludzka nie jest całkowicie zepsuta. Jest uszkodzona, ale nie zepsuta. Jest poddany niewiedzy, cierpieniu, śmierci i skłonny do grzechu. I dlatego chrzest, który daje życie łaski, gładzi grzech pierworodny, kieruje do Boga i tak dalej. Czyli podsumowując, to jest ostatnia rzecz przed przerwą. Siedem punktów takiego, co powiedzmy, co magisterium mówi, prawda, na temat grzechu pierworodnego. Magisterium, Pismo Święte, te ustalenia egzegetów biblijnych mówi tak. Po pierwsze, mówimy o grzechu Adama. Kościół się nigdzie nie wypowiadał, gdzie by powiedział, że rezygnuje z takiego dosłownego rozumienia. Natomiast też wypowiadał się, na przykład są dokumenty Kościoła, w których mówi, że teoria ewolucji nie jest sprzeczna z nauczaniem Kościoła. Więc jakby właściwie ten charakter, w jaki sposób dokonał się tak historycznie i faktycznie grzech pierwszych ludzi, prawda? To nie wiadomo. Ale Kościół nie mówi, że ten opis biblijny trzeba go zawsze traktować jakoś symbolicznie czy coś. Właściwie nie wypowiada się na ten temat. Czyli możemy powiedzieć, że było coś takiego jak grzech Adama, w sensie pierwsi ludzie jakoś zło od samego początku towarzyszyło człowiekowi, tak można powiedzieć. To zło polega na nieposłuszeństwie Bogu i przekroczenie statusu stworzenia według wyrażenia świętego Maksyma, być jak Bóg, ale bez Boga i ponad Bogiem, a nie według Boga. Po drugie, grzech pierworodny zranił trwale naturę ludzką. Po trzecie, grzech pierworodny jest przekazywany przez zrodzenie, takie jest sformułowanie, czyli przez przekazywanie ułomnej natury ludzkiej. Po czwarte, wszyscy ludzie, oprócz tego, że posiadają tą ułomną naturę, dodatkowo jeszcze uczestniczą w pewnych strukturach zła, w które wstępują, rodząc się w tym świecie i dodając pulę grzechów własnych do tej ogólnoludzkiej. Po piąte, Jezus Chrystus jest nowym Adamem, który przez posłuszeństwo Bogu zbawia ludzkość i dar łaski przewyższa doskonałość pierwotną. Po szóste, grzech pierworodny gładzi, chrzest gładzi grzech pierworodny, ale konsekwencje grzechu pozostają. Niewiedza, cierpienie, śmierć, skłonność właśnie do grzechu, ten brak harmonii w człowieku. I po siódme, są pewne trudności we współczesnej interpretacji tej doktryny o grzechu pierworodnym, czyli pogodzenie dosłownego rozumienia grzechu pierworodnego ze stanem wiedzy o początkach człowieka, zwłaszcza teoria właśnie tej wywodzenia się rodzaju ludzkiego od jednej pary. A po drugie, pytanie o sposób przekazywania grzechu pierworodnego kolejnym pokoleniom. Więc tak, w takich punktach bym streścił to nauczanie Kościoła na ten temat. No i te dwie wątpliwości na koniec. To myślę, że możemy zrobić 10 minut przerwy. Przerwa.